Drodzy Państwo, a my mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce, także dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor.
Niestety cały czas smutne informacje napływają do nas z Bliskiego Wschodu. Hamas nadal ostrzeliwuje Izrael, a zaś izraelskie siły powietrzne kontynuują masowe ataki na Strefę Gazy. Cały czas dochodzą informacje o kolejnych ofiarach śmiertelnych po obu stronach. Panie ambasadorze, jaki jest komentarz do tej sytuacji?
Dziękuję bardzo, panie redaktor. Pośród tego szaleństwo, które ogarnia tego całego regionu, naprawdę potrzebujemy głosu rozsądku i musimy szukać prawdy. Bo to, co się dzieje, to wynikiem wszelkie formy zorganizowanego izraelskiego terroryzmu praktykowanego przez ten zbrodniczy terrorystyczny sojusz rządowy w Tel Awiwie. Niestety nie słyszeliśmy żadnego głosu wyrażającego stanowiska wzywający tą okupacją do zaprzestania zbrodni i terroryzmu oraz przestrzeganie międzynarodowych konwencji, rezolucji oraz umów dwustronnych. I to jest wynikiem tego. Wielokrotnie ostrzegaliśmy przed konsekwencjami braku rozwiązania politycznego zbrodniami popełnionymi przez Izrael wobec naszego narodu i kontynuację polityki międzynarodowych podwójnych standardów. Pokój, bezpieczeństwo i stabilność wymagają sprawiedliwości, wolności i niezależności dla naszego narodu oraz wdrożenia międzynarodowych rezolucji i uchwał dotyczących rozwiązania tego całego konfliktu. Niestety ofiary badają. Do dnia dzisiejszego mogę powiedzieć, w ogóle Izrael ostrzeliwuje wszędzie, gdzie w Strefie Gazy. W tej chwili mamy ponad 12 masakr. Budynki, bloki cywilów, wszędzie, gdzie daje mu ostrzeliwać, to tego robi i to potrzebuje głosu, tak jak powiedziałem, rozsądku i interwencji, poważnej interwencji międzynarodowej.
Czyli tutaj wieloletnie zaniedbania. A jak byśmy mogli spróbować odpowiedzieć na tak postawione pytanie? Jakie jest w ogóle znaczenie Hamasu i kto dzisiaj jest przedstawicielstwem autonomii palestyńskiej? Czy nie jest troszeczkę tak, że prezydent, jakie w ogóle jest znaczenie prezydenta, a jakie jest znaczenie Hamasu?
Wie pani, to pytanie nie na swoim miejscu. To w tej chwili to, co się dzieje, mówiłem o tym dla polskich mediów i podczas moich spotkań w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski mówiłem, wyjaśniłem, powtarzałem, ostrzegałem przez 5 lat przed terrorystycznymi praktykami rządu Izraela i obecnej koalicji. Czy teraz Izrael stał się jednak aniołem i społeczność międzynarodowa zapomniała to, co prawie tydzień temu Izrael stosował przeciwko narodowi palestyńskiemu i teraz to pytanie nie jest na miejscu. Pytanie jest naprawdę, potrzebujemy, tak jak powiedziałem, skutecznej interwencji społeczności międzynarodowej. Sytuacja jest niebezpieczna, otwarta na wszystkie scenariusze i wymaga natychmiastowej interwencji międzynarodowej, aby wdrożyć przede wszystkim uchwały i rezolucje międzynarodowe, zakończyć tą paskudną okupacją i zapewnić naszemu narodowi prawa do wolności, prawa do życia w godności. To jest po prostu, co naród palestyński oczekuje, nie jest w tej chwili, tak moim zdaniem, i ma pan zapytać, prawo do zapytania, ale sytuacja w tej chwili to nie jest, kto jest i co robi. W tej chwili 2 miliony ludzi narodu palestyńskiego w Strefie Gazy narażane na na wszelkie rodzaje izraelskiego terroryzmu, naloty, śmigłowce, czołgi i jeszcze nie zapomniając o 3 milionów dziejących na zachodnim brzegu, to też one są narażone cały czas na akcje terrorystyczne przez rządu i obecnej koalicji izraelskiej.
To prawda, ale to też sytuacja, która ma miejsce już od lat, bo przecież wielokrotnie też na naszej antenie rozmawialiśmy o skrajnie trudnej sytuacji w Strefie Gazy, o bardzo trudnej sytuacji humanitarnej. Natomiast często pojawia się ten argument, że żeby móc dyskutować o pewnej zmianie tego statusu, z którym mieliśmy do czynienia, trzeba mieć po drugiej stronie z kim dyskutować. I stąd to pytanie, bo to są często zarzuty,
na
które
pewno
padają. Czy Hamas, a gdzie
nie,
rząd?
Nie, na pewno. To panie ma rację, panie redaktor. Z kim można rozmawiać? Czy po stronie izraelskiej jest kto? Ktoś, kto z nim można rozmawiać? Ile razy powtarzaliśmy, ile razy ostrzegaliśmy tutaj w Polsce też. Nie tylko na arenie międzynarodowej. Mówiliśmy, jak są po prostu akcje terrorystyczne przeciwko naszemu narodowi, to co się stało 2 miesiące temu w obozie dla uchodźców w Dżeninie, co się stało w Nablusie, co się działo w Jerozolimie, czy oblubowanie, oblucie chrześcijanów jadących z krzyżem ulicami Starego Miasta, czy po prostu zabronienie wiernych wejścia do meczetu El-Aqsa, to nie jest różne akcje przez Izrael przeciwko narodu palestyńskiego i parę razy ostrzegaliśmy i mówiliśmy, że potrzebujemy głosu rozsądku, potrzebujemy po prostu nie tylko oświadczenia, które wzywały narodu palestyńskiego i wzywały władz palestyńskich do interwencji i tak dalej. Nigdy nie słyszeliśmy tych zdecydowanych oświadczeń, jak myśmy słyszeli od 20 godzin temu. To, co się działo w Izraelu, to nie jest wynikiem po prostu agresji ani z tej strony, ani z tamtej strony. To wynikiem polityki izraelskiej stosowanej przeciwko narodu palestyńskiego. Czy wie pan, że mamy 600 tysięcy więźniów w więzieniach izraelskich? Czy zostało zamordowano 570 męczenników od początku tego roku do 1 września zeszłego miesiąca? A teraz mówimy o to, co się dzieje. To, co się dzieje, cały naród palestyński, to jest pod okupacją izraelską i jest narażany na wszelkie rodzaje terroryzmu izraelskiego od 75 lat. 75 lat cierpienia narodu palestyńskiego. I ja myślę, że to wystarczy i to, bo, i dlatego mówię, że potrzebna, faktyczna i odpowiedzialna i natychmiastowa interwencja społeczności międzynarodowej, żeby rozwiązać i zakończyć tej ohydnej okupacji.
No dobrze, panie ambasadorze, ale do tej pory takiej interwencji nie było. Faktycznie to jest największa tego typu eskalacja od wielu lat, ale pytanie, co musi się zmienić? Czy jest szansa na jakieś mediacje? Czy na przykład Egipt mógłby być tą stroną, która, i czy w ogóle strona palestyńska, jakie musiałyby paść warunki, aby strona palestyńska na nie przystała?
To rozwiązania dwupaństwowego. Dialog. Aby znaleźć, bo stronie izraelskiej strona, która, z której można rozmawiać. W końcu musimy siedzieć na stoliku i rozwiązać tego konfliktu. Ale po stronie izraelskiej cały czas nie ma tej strony, z której można naprawdę rozmawiać, aby rozwiązać tego problemu trwającego od 75 lat. To wie pan, to czy Egipt, czy Jordania, czy Liban, czy Arabia Saudyjska, czy każdy inny kraj, to każda interwencja jest poważna, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo one są jedną stroną, która zatrzymuje, hamuje wszystkie rozwiązania tego konfliktu. Bez interwencji Stanów Zjednoczonych to cały czas będą zabijane cywilów i niewinnych ludzi i w Strefie Gazy, i gdzie indziej w regionie.
Teraz trwają bardzo, bardzo jeszcze silne walki w sześciu miejscach. Wiemy, że cały czas też na stronę izraelską przedostają się kolejne osoby ze Strefy Gazy, ale też wiemy, że no ta przewaga cały czas, oczywiście, jeżeli chodzi o sprzęt, o dozbrojenie, jest po stronie Izraela. Jakiego wsparcia sojuszniczego, na kogo liczy w tej sytuacji, którą mamy obecnie, przyjmując scenariusz, że jeszcze te walki potrwają i najbliższe dni to niestety będzie eskalacja, na kogo, na jakich sojuszników liczy Hamas?
Tak jak powiedziałem, że po prostu sytuacja jest w tej chwili otwarta na wszystkie scenariusze. I dlatego wzywamy i mówimy o interwencji społeczności międzynarodowej, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Bez interwencji, bo ważnej interwencji i aktywnej interwencji, mając na myśli nie przerwanie ognia, tylko rozwiązania tego konfliktu. Ja myślę, że tak jak powiedziałem na początku, tak jak słyszeliśmy niektóre oświadczenia niektórych rządów i tak jak widzieliśmy różne flagi wiszących w różnych stolicach europejskich, jakby zapomnieli o tego, co Izrael czynił przeciwko narodu palestyńskiego. Ja jestem za tym, żeby po prostu każdy kraj wyraził spokojny, wyraził jasne swoje odczucia, ale ja myślę, że w końcu potrzebujemy interwencji, bo wystarczy wojen na całym świecie, czy w Europie, czy w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie. Chyba, że to jest hałas, który jest organizowany przez jakąś siłę na arenie międzynarodowej, która ma zamiar po prostu zniszczyć systemu międzynarodowego i żeby pozostałych ludzi, żeby pozostałych narody zabijały się nawzajem. Jeżeli nie jest tak, to proszę o interwencję, to proszę o wyraźne oświadczenie, które zmuszają tego okupanta do wycofania się i do przestania zniszczenia domów, bloków i po prostu bombardowanie cywilów w Strefie Gazy. To, co słyszeliśmy od wczoraj i słyszymy od wczoraj od tego koalicyjnego zbrodniacza w Tel Awiwie, że przerwa wody, przerwa dostawy jedzenia, przerwa o dostawie prądu, to co się dzieje? Czy świat tego nie widzi?
A jeżeli panie ambasadorze, przyjmiemy jednak taki scenariusz, że te groźby ze strony Izraela się potwierdzą, czyli dojdzie do zupełnego odcięcia Strefy Gazy od dostaw żywności, wody, o czym pan wspomniał, ale też ale tutaj pojawiły się groźby, że to będzie już zrobione na taką skalę zero-jedynkową, tak, że w przeciągu najbliższych 24 godzin izraelska armia też może wkroczyć do Strefy Gazy. Co to będzie oznaczało dla mieszkańców Strefy Gazy?
To będzie czystki etniczne. To, co stosuje Izrael, tak jak powiedziałem, od 75 lat, to bo mało, a w tej chwili on dostał pozwolenie Stanów Zjednoczonych i niektórych rządów w Unii Europejskiej między innymi o po prostu nie wtargnięcie tylko. O zabijanie 2 miliony cywilów w Strefie Gazy. Obwiniamy całego świata, obwiniamy rządy Unii Europejskiej, która widzi ONZ, który słyszał dwa tygodnie temu cały raport od jego wysyłannika o stosowaniu rządu izraelskiego i obecnej koalicji przeciwko narodu palestyńskiego, czy na zachodnim brzegu, czy w Strefie Gazy. blokowanie miast. W tej chwili wszystkie przejścia graniczne z zachodnim brzegiem są zamknięte. Nie mówiąc jeszcze ze strefą Gazą. Nie można dostarczyć tam do strefy Gazy, do szpitali lekarstwo. Nie można dostarczyć żywności. Nie można dostarczyć niczego do strefy Gazy i 2 miliony ludzi są narażone na zagłady i na obalenie. Ja tutaj nie chcę używać słów, których po prostu niestety inni ludzie po prostu używają tego. Wie pani, co Izraelczycy, samych Izraelczycy o tym, co mówią, że rząd Izraela jest odpowiedzialny za tego wszystkiego. Tu Bisadzie mówią o to, reporterzy mówią o to, która zablokowała wszystkie możliwości znalezienia, rozwiązania tego całego konfliktu, który był i jest w całym rynku.
I to jest oczywiście ta jedna strona i kiedy się spojrzy na genezę tego konfliktu, jest ona w pełni zrozumiała. Druga strona dzisiaj jest taka, że no, rodziny tych ofiar, że dochodzi faktycznie do ogromnych już teraz i czystek. Mamy też te filmy, które obiegają świat, ten horror, który się odegrał na tej plenerowej imprezie w Izraelu. Czy jednak w jaki sposób państwo palestyńskie, jeżeli chodzi o pewne zbrodnie, które są popełniane i które, jak pan wspomniał, oczywiście są popełniane też od wielu lat na narodzie palestyńskim i w strefie Gazy, ale czy jest możliwe w ogóle jakiś rodzaj porozumienia i też pociągnięcie do pewnej odpowiedzialności, no jednak zbrodniarzy czy terrorystów, bo wprost tak trzeba o takich działaniach mówić?
Na pewno zawsze, w każdej chwili jest to jest szansa na to. Tylko czy jest chęć? To, bo naszej strony cały czas jestem chęć do rozwiązania tego i mówiliśmy o tym wyraźnie. O tym mówiła cała społeczność arabska, wszystkie rządy krajów arabskich w plan pokojowy, który został akceptowany w 2002 roku. A czego szuka Stany Zjednoczone i Izrael? Ciągłej okupacji. Ciągłe po prostu blokowanie miast i wsi palestyńskich. W takiej sytuacji, tak jak powiedziałem, żyjemy od 75 lat i wystarczy. Naprawdę już po tylu latach opinia międzynarodowa, mass mediach powinny zobaczyć to, co się dzieje w tej chwili w strefie Gazy. Przekazać prawdę to, co się dzieje tam. A nie tak jak inni po prostu reporterzy, którzy po prostu siedzą w Tel Awiwie i mają transmisję z Tel Awiwie i nic po prostu i mówią, że Izrael jest pod atakiem. A co się dzieje na zachodnim brzegu? Co się dzieje w strefie Gazy? Co się działo przeciwko Palestyńczykom w samym Izraelu? Jakie decyzje są wydawane przez izraelskiego Knesetu przeciwko Palestyńczykom? Jakie decyzje obadły parę dni temu przez obecnego gabinetu izraelskiego? Czy w ogóle rządy europejskie czy zachodnie zapomnieli to, co mówił Smotrycz, co mówił Ben Gwir o spalenie całe miasto Hawara? O wyrzucenie Palestyńczyków, bo za dzieką? Ja myślę, że w tej chwili najważniejsze jest interwencja Rady Bezpieczeństwa o przerwanie tej akcji terrorystycznej przeciwko narodu palestyńskiego, przeciwko strefie Gazy. I później wzywanie wszystkich stron do rozmów i do dialogu i do rozwiązania tego konfliktu. Ale przede wszystkim zmuszenie tego okupanta poszanowanie prawa międzynarodowego i rezolucji Narodów Zjednoczonych.
I tutaj na razie postawimy kropkę, ale na pewno będziemy rozmawiać jeszcze i o sytuacji w Strefie Gazy, i o sytuacji w Izraelu. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Pan Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Polsce, a także dziekan Arabskiego Korpusu Dyplomatycznego, był gościem Radia Wnet. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za czas i za rozmowę.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję.